Dziś, proszę Państwa, pani Urszula Pawlik z moim skromnym udziałem będzie
opowiadać. Z pana zasadniczym udziałem.
Bo będzie opowiadać o polskiej księżniczce, która została królową w czterech państwach: w Szwecji, w Danii, w Norwegii i w Anglii.
Tak jest.
Ale o tej księżniczce niewiele wiemy. Nawet historycy mówią, ona może w zasadzie nie istniała. Jej w ogóle nie było. Więc tak, z jednej strony kobieta, która podbiła cały basen Morza Bałtyckiego i Morze Bałtyckie było jej jeziorem, jak się mówiło.
Jej prywatnym morzem.
Tak, jej prywatnym morzem. A z drugiej strony, czy ona istniała, czy nie istniała, trudno powiedzieć. Niektóre wersje mówią, iż była córką Mieszka I, czyli siostrą Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.
Albo przyrodnią siostrą.
Albo przyrodnią, bo to z tą rodziną Mieszka I przed chrztem i po chrzcie było różnie. Pani Urszulo, Świętosława istniała?
No właśnie, to jest pytanie, które
z cyklu hamletowskiego, tak?
Wszystkich historyków rozpala i wszyscy historycy się kłócą konkretnie na ten temat od wielu, wielu set lat. Może zacznijmy od tej wersji, kim była, a potem powiemy sobie, kim nie była według różnych wersji badawczych.
Zanim pani zacznie opowiadać, to ja chciałbym państwu polecić te dwie książki, które państwo widzicie. To jest Harda Elżbiety Herezińskiej, pierwszy tom, i drugi tom Królowa. Oczywiście autorka jest ta sama. I to jest właśnie opowieść o Świętosławie. Pani Elżbieta Herezińska opowiada, posiłkując się historią, ale też bardzo dużo jakby wplata wątków, które ona sama wymyśliła. I może dlatego jeden z recenzentów napisał, iż tak jak powiedziano w Seksmisji, że Kopernik była kobietą, tak on może powiedzieć, że Henryk Sienkiewicz był kobietą albo jest kobietą, i porównuje panią Elżbietę Herezińską do Sienkiewicza, który, opisując naszą historię, też dużo tam ciekawych wątków przemycił jakby ze swojej wyobraźni i jaźni.
Nieistniejących. Przy czym tutaj ja będę broniła pani Herezińskiej, bo jej fantazja jej fantazją, ale są fakty, są kroniki, są wreszcie legendy i są wspaniałe pieśni. No i jest bardzo mocno zakorzeniona ta postać jako polskiej księżniczki w mentalności ludów Skandynawii, choć nie wszyscy się z tym zgadzają. Podobnie jest z ludem angielskim. No nie dalej jak ostatnia wizyta Elżbiety II w Polsce, gdzie królowa potwierdziła, że na tronie angielskim zasiadała kiedyś polska księżniczka i była królową Anglii.
Pani Urszulo, skąd ona się wzięła, jeżeli byśmy już zaczęli mówić o tym, że ona pojawia się w historii?
Skąd się wzięła? Niewątpliwie była córką Mieszka. Niewątpliwie znana jest pod trzema imionami. Załóżmy, że to jest ta sama osoba i znana pod trzema imionami. Świętosława, z drugiej strony Grunhild albo Grunhilda i z trzeciej Sigryda Harda albo Sigryda Dumna, bo to te przymiotniki można tak tłumaczyć. Data urodzenia nieznana, bo urodziła się między rokiem 960 a między rokiem 972. W dwóch źródłach jest nawet 74. Czyli mogła być albo córką Mieszka z jego wcześniejszymi żonami przed Dobrawą, bo wtedy książęta pogańscy prowadzili takie życie, że mogli mieć kilka żon. Wielożeństwo
mieli
było
takie
dopuszczalne.
Związki otwarte.
No, czy otwarte poślubiali według tamtych ceremoniałów te kobiety i niewątpliwie Mieszko miał takie związki, musiał mieć jako król. Albo była córką Dobrawy, księżniczki czeskiej, która poślubiła Mieszka i która uchodzi za chrzestną matkę Polski, bo dzięki niej, przynajmniej tak zakłada historia, Mieszko przyjął chrzest. I trzecia, że była żoną jego, była córką jego trzeciej żony, Ody, to była dzisiaj dla uproszczenia nazwijmy ją Niemką, która nada i stąd imię Grunhild albo Grunhilda, gdzie Świętosława było to imię używane na terenie Polski, Grunhild albo Grunhilda, raczej Grunhild w Danii, a w Szwecji Świętosławy nie dało się wymówić i nazwano ją Sigridą albo Sigrid, bo taka wersja też chodzi. Skąd ona się tam w ogóle znalazła?
Właśnie, w tej Szwecji.
Mieszko był księciem politycznie bardzo mądrym i bardzo ekspansywnym. On powiększył terytorium Polski dwukrotnie. Nie mógł się tłuc na wszystkich frontach. Granice z Czechami sobie zapewnił poprzez
małżeństwo.
Z Niemcami mniej lub bardziej wojował, ze wschodem, z Rusią Kijowską mniej lub bardziej wojował. W każdym razie spokoju na tych granicach nie było. Wzdłuż Odry tłukli się ile wlezie. Zresztą Mieszko doszedł do Odry i opanował tamte tereny, no i miał na głowie północ, która była niespokojna.
Bo tam byli tam wikingowie, czyli najeźdźcy, tak?
Tak, najeźdźcy i tych wikingów było kilkoro, bo to nie było jednolite plemię. Byli wikingowie szwedzcy, byli wikingowie norwescy, byli wikingowie duńscy, byli też tak zwani jamswikingowie, którzy stacjonowali, mieli swoje księstewko, państewko w rejonie ujścia naszej Odry. No i chcąc sobie zapewnić spokój ze strony ludów północnych, wydał swoją córkę za mąż, za Eryka Zdobywcę. No i w tym układzie pojawia się Świętosława na tronie, zostaje królową Szwecji i tutaj zaczyna się problem, bo wymówić Świętosława to jest ciężko.
Szwedów, tak, nie do wymówienia.
Przybiera imię, czy też nazywają ją, czy król nadaje imię Sigrydy albo Sigrid. I jest to kobieta dumna, kobieta bardzo mądra, kobieta, która podobno błyskawicznie nauczyła się szwedzkiego, mądrze rządzi tym królem, mądrze nim steruje, mądrze go popycha do kolejnych wojen, bo w interesie Mieszka jest, żeby Dania nie wbiła mu noża w plecy, żeby to dzisiejsze Pomorze jakoś tam trzymać w szachu i osłabić, bo Mieszko ma też zakusy na ten kraj. W każdym razie jest to kobieta stanowcza, mądra politycznie, mądra życiowo, przebiegła, odważna, świetnie jeżdżąca konno, jak mówią legendy, i rodzi Erykowi Zwycięskiemu syna, jedynego syna, który przybiera imię Olof. Olof staje się największym, najpotężniejszym królem Szwecji w jej historii. I tutaj mamy znowu pierwszą rzecz. Albo król ma tak dość swojej żony, która...
Mówimy o Eryku.
Mówimy o Eryku Zdobywcy, o Szwedzie. No, spełniła swój obowiązek, urodziła zdrowego syna, następca się dobrze rozwija. No, pozostałych dzieci jakoś nie ma. Także wygania Sigridę, zsyła ją do Gotlandii, a druga wersja mówi, że się rozwodzi. I po rozwodzie Sigryda żyje w Gotlandii ze swoim bratankiem. którego jej przysyła król Polski na wsparcie. I to jest niemożliwe, bo Gotlandia to jest małą prowincyjką, wtedy w ogóle nic nieznaczącą, żeby książę z tak potężnego rodu, jakim są wtedy Piastowie, i z takiego państwa, że władcę nazywa się nawet królami północy, no jedzie do jakiejś takiej zapomnianej na końcu świata leżącej Gotlandii. Czyli raczej to było niemożliwe. A druga wersja mówi, że król Eryk umiera i ona przejmuje po nim władzę. I po śmierci króla zaczynają się pojawiać zalotnicy, bo Szwecja i Sigryda stanowią bardzo łakomy kąsek. No, Sigryda jest bardzo kapryśna i traktuje tych wszystkich swoich konkurentów, no powiedzmy sobie oschle, ale jeden zadziałał jej tak na nerwy, że spaliła go żywcem razem z całą świtą. Podobno za daleko posunął się w zalotach. Mówi się, że jeden z wielmożów, takich książąt, którzy mają tytuł jarla, również bardzo agresywnie, zbyt ostentacyjnie starał się o jej rękę i tego podobno zamordowała z zimną krwią, wbijając mu osobiście.
Harda była,
twarda była.
I dumna.
No, i dumna. No, ale sytuacja polityczna staje się bardzo niepewna. Olof, który jest jeszcze wtedy małoletni, on jest nastolatkiem, bo król umiera, gdy Olof ma raptem 11 czy 12 lat. I tutaj na scenę wkracza Eryk Okrutny albo Eryk Widłobrody, który jest panem i królem
Danii.
No i wtedy ona aranżuje swoje małżeństwo z Erykiem za cenę pokoju ze Szwecją i za cenę osadzenia swojego syna Olofa na tronie jako niezależnego króla. No, Erykowi rodzi udokumentowany sposób czworo dzieci, w tym dwóch synów, dwie córki, ale tutaj znowu pojawia się kolejna zagadka. Żona Eryka z tego okresu, ta królowa Szwecji, Sigryda, nagle przybiera imię, czy staje się królową Grunhild albo Grunhildą. No skąd i jak? Już nie ma tej bariery językowej, że imię Świętosława jest do wymówienia, bo Sigrid czy Sigrid jest imieniem stosunkowo prostym. W każdym razie są źródła, które mówią, między innymi jest taki kronika o pisarz bardzo wiarygodny, współczesny Adam z Bremy, który mówi, że Eryk, król Danii Eryk Okrutny, czy też Eryk Widłobrody, poślubił córkę polskiego księcia, upartą, hardą, mądrą politycznie. Ale Sigryda, czy też Grunhilda, ma dalsze zakusy. Ona prowadzi tą wielką politykę.
I ciągle jej mało.
I ciągle jej mało, a na dodatek pała jeszcze żądzą zemsty, bo to podobno dziewczyna była mściwa. W tym okresie, jak owdowiała, jak jeszcze zasiadała na tronie Szwecji jako królowa matka, pojawił się król Norwegii, który uderzył do niej w konkury. I tutaj czemu go odrzuciła? No po prostu król Olaf w prezencie przysłał zbyt skromny prezent zaręczynowy. I na dodatek, co rozwścieczyło Sigrida, musiała być bardzo krewką kobietą, przysłał jej pierścień, który na pierwszy rzut oka wyglądał bardzo okazale, ale okazał się pierścieniem z podłego materiału, jedynie pozłacanym. To ją tak wkurzyło, że odmówiła swojej ręki. Wtedy Olaf zjawił się osobiście w Szwecji, by osobiście ją prosić o rękę. No, Sigrida wściekła na to, co dostała jako prezent z rękowinowy. Podobno bardzo ostro potraktowała króla, na to ten, nie patytkując się i będąc równie krewki jak ona, uderzył ją w twarz. No, takiej zniewagi dumna harda królowa nie mogła znieść. No i napuściła swojego kolejnego męża, tym razem duńskiego Eryka, żeby ruszył z wyprawą na Norwegię. Wyprawa się udała w bitwie morskiej, w której podobno Sigrida albo teraz już Grunhilda, czy też nasza Świętosława osobiście uczestniczyła. Bitwa została przegrana i zginął król Olaf, a ona w akcie zemsty bardzo szybko koronowała się na królową również Norwegii. Czyli Bałtyk był jej, bo to była Szwecja, Dania, Norwegia. No jeszcze było to Pomorze, ale tam byli Joms Wikingowie, których sobie podporządkowała, którzy działali na jej zlecenie. No i napuściła, jak legenda głosi, tego Eryka, opracowując strategię, żeby podbił Anglię. I tą Anglię podbił i ona w swoim zapale również, czy też chęci posiadania kolejnych koron, ukoronowana została na królową. Ale musiała być to wyjątkowa jędza, skoro, czy też bardzo stanowcza kobieta i bardzo tak konsekwentna, bo tak jak nie wytrzymał z nią, jeżeli jest prawda o rozwodzie, król Eryk, tak nie wytrzymał z nią również Duńczyk. I Duńczyk posłał ją do diabła, czyli odesłał żonę i nie rozwiódł się, ale wygnał ją. Dla niego rozwód z żoną był bardzo ryzykowny, bo Mieszko już wtedy nie żył i Bolesław Chrobry rósł w siłę, czyli nie chciał mieć na karku takiego potężnego króla i kolejnej wojny, to jeszcze nie był król Polski, bo Chrobry się honoruje w 25, a Sigrida czy Świętosława umiera w 16. Także to jest jeszcze, ale król jest potężny, zdobywa kolejne ziemie, umacnia swoje panowanie w Krakowie, na Pomorzu, wzdłuż linii Odry. Także mieć takiego szwagra, jako byłego szwagra, to jest ryzykowne. Wypędza
Świętosławę
i ona jedzie w te pędy do brata i tam spędza czas do śmierci Eryka, a potem synowie, bo ma dwóch synów, którzy zostają królami po kolei Danii, czyli trzech synów zasiada na tronie i dlatego ona jest nazywana matką królów. No i po śmierci synowie ją zapraszają z powrotem na dwór, jest ich doradcą. Ponownie organizowana jest kampania angielska, podbój Anglii i ona, wtedy jej się Anglia tak podoba, że zabiera córki i do końca życia zasiada, czy rezyduje w Anglii i tam umiera. Taka jest jedna wersja, ale nie ma miodu bez łyżki dziegciu, jak to się mówi.
Ale pani Uszylo, to jest jedna wersja, nie możemy powiedzieć prawdziwa.
Każda może być równie prawdziwa albo równie nieprawdziwa, bo mamy dokumenty, które mówią o tej polskiej księżniczce. Są legendy, są pieśni, są wielkie sagi, które wysławiają królową Sigrydę, która przyszła od Polan. Także to jest ta wersja, która nam daje do myślenia. Poza tym są kroniki angielskie, są kroniki niemieckie. Niemcy są byli zawsze bardzo skrupulatni.
Czyli najmniej jest w naszych kronikach.
No myśmy byli jeszcze wtedy dość kulturalnie
ubodzy.
Są wzmianki w kronikach czeskich, gdzie Czesi stali pod względem rozwoju cywilizacyjnego wyżej. No i wreszcie Anglicy, którzy piszą o Świętosławie i to piszą w swoich kronikach, dając jej imię albo Sanitslada, albo Sanslała, czyli to jest coś, co przypomina Świętosławę. Czyli istniała, podobnie jak Caravaggio malował obraz, a nigdzie nie ma jego aktu urodzenia, prawda? Giorgione. No i teraz druga strona medalu. Mieszko ma niewątpliwie córkę. On tych córek prawdopodobnie miał kilka. Mając kilka żon w pogaństwie plus dwie, o tych dwóch wiemy, że Dobrawa mu rodzi syna i córkę, czyli Bolesława i Świętosławę, tego właśnie Bolesława Chrobrego. Natomiast Oda rodzi mu dwóch synów, czyli jedna córka jest. Interes polityczny jest w tym, żeby sobie zabezpieczyć północ. Ale są też sagi szwedzkie, dzisiejsze szwedzkie, które mówią o tym, że Eryk zdobywca poślubił córkę bardzo możnego szwedzkiego jarla, który mu pomógł w podbojach wojownika, wikinga, swojego drucha. I właśnie ta Szwedka urodziła mu syna i po jego śmierci syn nie miał z matką, czyli Olof, król Olof, nie miał z matką najlepszych relacji, bo się bez przerwy wtrącała do polityki, ale cenił bardzo jej talenty polityczne, jej talenty negocjacyjne i jej umiejętność rządzenia i panowania. I chcąc się uciążliwej mamuśki pozbyć, a zarazem mieć z tego maksymalne korzyści, wysłał swoją matkę, oferując jej rękę królowi duńskiemu i Duńczyk Widłobrody miał poślubić matkę Szwedkę króla Olofa. Ale Duńczyk w tym czasie był żonaty i tutaj był żonaty z Grunhild czy z Grunhildą, polską księżniczką, która dała mu czwórkę dzieci. I wtedy, mając w perspektywie pokój ze Szwecją i potężnego sojusznika, a Bolesław znowu dla niego nie był aż tak ważnym sojuszem, rozwiódł się ze Świętosławą, czyli z Grunhildą i odesłał ją do Królestwa Polskiego, czyli posłał w diabły. I raczej ta Sigrida szwedzka była no, rywalką i świadkiem upadku polskiej księżniczki Świętosławy.
No tak, no bo pani powiedziała, że ona była córką jarla.
Tak.
Czyli Szweda.
Szweda, więc była Szwedką. I po to, żeby ją osadzić na tronie, żeby zapewnić sobie pokój, zmusił Olof Szwedzki, duńskiego króla Widłobrodego, do tego, żeby pozbył się żony i polskiej księżniczki, czyli odesłał Polkę do Królestwa Polskiego, czyli jeden element legendy nam pada. Polska księżniczka Świętosława nigdy nie zasiadała na tronie Szwecji. Tron się kurczy do tronu duńskiego, ale potem synowie ją ściągnęli i jej syn Knut, najpotężniejszy król Danii, osadził ją potem na tronie Anglii po podbiciu Anglii, czyjąc ją swoim namiestnikiem. I to jest druga wersja. Jeszcze jest trzecia wersja, która bazuje na dacie urodzin. Jeżeli ona się urodziła, bo tam jest dosyć duży rozrzut, między 960 a 972-74, to jest dużo, dużo czasu, że Świętosława nigdy nie została wysłana na dwór duński, że wtedy sprowadzono do Danii jedną z księżniczek Grunhild i to była księżniczka jednego z władców Pomorza, po to, żeby Erykowi zapewnić spokój, bo on chciał okrzepnąć, ustabilizować sytuację, by ekspansywnie ruszyć na wschód do Gdańska i potem stamtąd na północ, bo jego celem była docelowo Norwegia, do której rościł sobie prawa do tronu, gdyż jakiś tam przodek zasiadał na tronie. Czyli jak nie patrzeć, tak mamy do czynienia z różnymi historiami. Jako Polacy lubiący podciągać się za szelki, mamy swoją Świętosławę, królowe Morza Bałtyckiego, matkę trzech królów, bo i Olofa Szwedzkiego, i dwóch królów duńskich, przy czym tego słynnego Knuta, który podbił cały ten basen Morza Bałtyckiego, plus Irlandię, a z drugiej strony nie mamy tak praktycznie w ręku nic. Mamy jakąś tam Świętosławę, z którą nie wiadomo, co się dzieje. I jeżeli nasza Świętosława to była rzeczywiście Grunhild czy Grunhilda, i jeżeli była rzeczywiście Sigridą, to przynajmniej znamy moment jej śmierci. Ona umiera w 1016 roku właśnie w Anglii i tutaj jest kolejny haczyk, bo kronikarze angielscy odnotowują, że zmarła królowa duńska, szwedzka i norweska Stanisławę. Mhm. Czyli znowu te konotacje do Świętosławy nam się pojawiają. Kim była? Jak była? Czy była rzeczywiście taką wszechpotężną księżniczką, szarą eminencją, ciągnącą za sznurki kilku królewskich marionetek, bo trzech synów, których zasiadało na tronie, plus dwóch mężów. Czy faktycznie zmieniała mężczyzn jak rękawiczki, przebierając jak w ulę gałkach? Czy rzeczywiście skróciła o głowę, czy też spaliła żywcem konkurentów? Czy faktycznie sama decydowała jako jedna osoba o losach całej Europy Północnej, trzymając ją w szachu? Czy naprawdę Morze Bałtyckie było jej morzem wewnętrznym? Czy mówimy o jednej kobiecie, czy mówimy o trzech kobietach? Sigrida istniała. Nie wiemy tak naprawdę, jakiego była pochodzenia, bo źródła szwedzkie też nie wymieniają pochodzenia królowej Sigridy. Nie ma nigdzie w kronikach szwedzkich imienia Świętosława. Czy była Grunhild albo Grunhildą? Czy miała z tą kobietą coś do czynienia? I czy w ogóle Świętosława jako taka ruszyła się z Polski? Co jeszcze?
Same pytania.
Świadczy przeciwko i za. Ona, jeżeli była córką Dobrawy, jeżeli przyszła na świat po chrzcie polskim po 966 roku, musiała być ochrzczona. Czy świeżo upieczony chrześcijanin, jakim był Mieszko, zaryzykowałby spór z potężnym sąsiadem po drugiej stronie granicy, jakim był cesarz chrześcijański, wydając żonę za poganina i córkę za poganina i wysyłając ją do pogańskiej Szwecji. Czy szwedzka królowa, która na pewno nie wyrzekła się wiary, bo już Olof był pierwszym królem chrześcijańskim Szwecji i on wprowadził do Szwecji chrześcijanizm, wydałby matkę w imię interesów za duńskiego króla, który był zatwardziałym poganinem. Czy w ogóle miałby coś do powiedzenia, bo jeżeli miał 10-12 lat, ona była taka potężna, czyli miał bardzo niewiele do gadania. Co łączy Sigrydę, co łączy Grunhildę z Polską i co łączy Świętosławę z tymi czterema potężnymi tronami? Zagadka.
No więc właśnie, tak słuchając pani, która świetnie opowiada o tych wszystkich konotacjach, to tak pomyślałem sobie, że tylko Sherlock Holmes mógłby to rozszyfrować. Bo
o ile dałby radę, prawda?
Sherlock dałby radę, bo myślę, że tutaj też jest wiele różnych ciekawych opisanych momentów, natomiast jednoznaczności nie ma.
Znaczy jest rewelacyjny psychologiczny portret tej dziewczyny. Tutaj autorka wspiera wersję królowa północy, czy też królowa zasiadająca na czterech tronach. Trzyma się faktów historycznych, małżeństwo obu królów, tutaj raczej nie ma rozwodu z pierwszym królem, ale drugie wygnanie już nie da się przemilczeć. Jest to książka, z jednej strony można powiedzieć z cyklu Płaszcza i Szpady, bo bardzo wartka akcja, bardzo ciekawe postacie, postacie wielowymiarowe, a z drugiej oparta na bardzo solidnych podstawach historycznych. Jeżeli ktoś nie wie, kim był Mieszko, jak to wyglądało na początku, to z tej książki sporo się na ten temat dowie. Dla nas jest Gniezno i Mieszko, a tymczasem Mieszko i Gniezno to nie jest dokładnie to samo. Wtedy zaczyna się budzić do życia Poznań. Wtedy zaczynają w Polsce być bardzo, bardzo silne trendy, takie skupiające plemiona, bo to było kilka plemion wokół władcy. I to jest początek tej chwalebnej historii Polski. Tej historii, która zagwarantowała nam potęgę. Przecież kiedyś byliśmy od morza do morza i tak bogatym dworem, jak był dwór polski, to trudno o drugi. No niestety sami sobie to zapapraliśmy własnymi rączkami.
No niestety, mamy kilka czarnych dziur w historii.
Ale prywatne Morze Świętosławy dobrze brzmi. Bałtyk, prywatne Morze Świętosławy. Cudowne, prawda?
Świętosławy, czyli Polski.
Czyli Polski, tak.
No tak.
Czy Polski? Przecież ona była, nie była królową Polski, była Danii, Norwegii,
no dobrze, ale przecież
Szwecji.
miała ojca Polaka.
I braciszka.
No i braciszka, więc umówmy się. Prywatne
czy
morze.
Mieszko był Polakiem, bo to też jest wielki znak zapytania, bo się mówi, że Mieszko był Wikingiem. I bardzo by się zdziwił, podobno, gdyby tak nagle zmartwychwstał, gdyby go wskrzesić albo przywołać na seansie spirytystycznym i powiedzieć mu, te Mieszko Piast. On mówi, jaki Piast?
Wiking jestem. No. Z dziada pradziada.
Z baby prababy.
Proszę państwa, tych pytań jest sporo, ale tak jak pani Urszula powiedziała, na niektóre można znaleźć odpowiedzi w tych dwóch wspaniałych książkach Elżbiety Herezińskiej, Harda i Królowa, do przeczytania. Zapraszamy, tak jak i zapraszamy do słuchania opowieści pani Urszuli Pawlik, ponieważ ona, mogę powiedzieć, wspaniale odkrywa
jest
nam
pan
to,
bardzo
o czym milczy historia, a historia milczy o jednym, że nie wiemy, kim była Świętosława.
Nie wiemy. I jest takie powiedzenie, nawet Bóg nie umie tego, co historycy, zmieniać bieg historii.
powiedziała Urszula Pawlik. Marek Mierzwiak, kłaniamy się. Do usłyszenia. Radio